psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji opowiem o dzikich zwierzętach, które wedle niektórych ludzi największe szkody sprawiają, szczególnie jesienią lub zimą. Dlaczego tak się dzieje i co to za zwierzęta, opowiem już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Człowiek zwierzęciu wilkiem, obojętnie czy jest to szczur, dzik, czy też właśnie przysłowiowy psowaty, czy też jeszcze inne zwierzęta, człowiek zawsze znajdzie dla nich jeden epitet – szkodnik. Najczęściej zwierzęta te nazywane są w ten sposób zimą oraz jesienią, ponieważ próbują schować się przed zimnem, znaleźć odrobinę jedzenia, zapuszczają się wówczas coraz to bliżej człowieka. Oczywiście niepodważalny jest fakt, że owe szkody czynią, natomiast my, ludzie, budujemy domy coraz bliżej lasu, no i to my ludzie wyrzucamy resztki jedzenia oraz nie zabezpieczamy naszych zwierząt hodowlanych w odpowiedni sposób. Dzisiaj chciałabym właśnie opowiedzieć Wam o kilku takich zwierzętach, które pojmowane są za szkodniki, a numerem jeden bezprecedensowo jest oczywiście szczur wędrowny. Jest to przez wielu ludzi zwierzę pojmowane jako żywa definicja szkodnika. Ten gryzon jest pospolity w całej Polsce i oczywiście nie tylko, jest powszechny na całym świecie. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje populacji. Pierwsze zasiedlają rzeki, doliny rzeczne, dorzecza oraz starorzecza i zalewiska, natomiast te drugie, te, które bardziej nas interesują jako osoby mieszkające w miastach, zasiedlają domostwa i ich okolice, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, natomiast podczas wegetacji roślin przechodzą na pola oraz nad brzegi rzek. Szczury w miastach najczęściej zajmują zaciszne miejsca w piwnicach, pod podłogami oraz w kanałach i urządzeniach kanalizacyjnych. W dużych aglomeracjach szukają miejsc z łatwą dostępnością pożywienia. Na przykład takim pożywieniem, które gdzieś jest rozsypane. Dlatego często bytują w okolicach na przykład ogrodów zoologicznych i innych podobnych miejscach. W budynkach mieszkalnych i gospodarskich najchętniej zajmują zaciszne części piwnic, pod podłogami oraz w kanałach i urządzeniach kanalizacyjnych. Szczury zakładają gniazda w zacisznych kryjówkach zabudowań, na przykład w piwnicach, w rurach kanalizacyjnych. No i też czasami, jeżeli nie są to miastowe zwierzęta, kopią nory w glebie na głębokości około 50 centymetrów. Nory poszczególnych szczurów są połączone korytarzami. Na powierzchni wyptane ścieżki łączą się w oczywiście otwory wylotowe nor. Przed otworami nie ma żadnego kopczyka, więc nie trudno pomylić szczura z kretem, a na ziemi przenosi się, na zimę przenosi się z pól, sadów i ogrodów do zabudowań, chociaż może zimować również w polu. Szczur wędrowny jest zwierzęciem bardzo ruchliwym. Ponadto dobrze pływa i nurkuje, ale gorzej się wspina. Gatunek ten jest aktywny w ciągu całej doby, głównie jednak wybiera pory wieczorowe oraz noc. Wiosną możemy go spotkać zwierzęta w różnym wieku, natomiast jesienią są to przeważnie osobniki młode. W ciągu doby mogą pokonać one odległość około 500 do 700 metrów, a w ciągu roku 20 kilometrów. A przy tym są bardzo, bardzo ostrożnymi zwierzętami. Przemieszczają się, tak jak już wspomniałam, nocą. Rzadko robią to pojedynczo, wolą trzymać się w grupach po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt osobników, zachowując przy tym całkowitą ciszę. Czy koty są w stanie wygonić szczury z miast, ponieważ są one podawane jako wspaniała, można powiedzieć, taka żywa łapka na te gryzonie? No to jest niestety, koty nie są zwierzętami, które z natury będą żywiły się zwierzętami tak dużymi. Zdecydowanie wolą drobne ptactwo, na przykład wróble, sikory albo mniejsze od szczurów ssaki, tak jak myszy czy nornice. Dlatego podawanie argumentu za dokarmianie bezdomnych kotów, jakoby te tępiły plagę gryzoni, jest niestety nieprawdziwe. Nie kot, to kto? Można by było zapytać, bo przecież kot zawsze kojarzył nam się z tępicielem gryzoni. Zwierzętami, które z powodzeniem używane są do tępienia szczurów w miastach, są specjalnie szkolone psy. Na przykład w USA szkoli się do dzisiaj ku temu małe rasy, na przykład Yorkshire Terriery, Jack Russell Terriery czy Cairn Terriery, które pod kontrolą przewodników wypuszczane są na noc na ulicę, najbardziej oblegane przez szczury. Oczywiście praktyka ta wzbudza wiele kontrowersji, a jeśli chcecie się z nią zapoznać, odsyłam Was do mojej strony na Facebooku Opus Magnum Psy, koty, inne kłopoty, na której zamieściłam film z takim polowaniem, no i to już do Waszej prywatnej oceny. Jeśli chodzi o żywienie tego gatunku, szczur wędrowny nie gromadzi w żaden sposób zapasów na zimę, tak jak niektóre gryzonie. Pożywienie wyszukuje w pobliżu nory. Na miejscu żeru pozostawia oczywiście niedojedzone kawałki tego, co znalazł, no i odchody. Także oczywiście też zostawia odciski łapek. Szczur przystosowuje się do każdego pożywienia. W miastach żywi się głównie tym, co zostało wyrzucone do śmietników lub zostało spuszczone w kanalizacji. Często widywany na miejskich blokowiskach, zjadając wyrzucone z okna kawałki chleba, resztki rosołowe, stare rędliny, którymi w domyśle miały pożywić się bezdomne kotki. Widywane są również szczury wyjadające jedzenie z misek pozostawionych dla kotów, na przykład przy oknach piwnic, śmietnikach, a także przy kocich domkach, skąd potrafią nawet przegonić rezydentów. Jak w takim razie zmniejszyć populację szczurów? Zacznijmy od zmian w sobie. Po pierwsze, nie zostawiajmy resztek w pobliżu śmietników. Nie wyrzucajmy jedzenia przez okno, nawet chleba. No i przekażmy te informacje starszym sąsiadkom, właśnie te informacje na temat tego, jak ważne jest, by jedzenie wyrzucać tylko do śmietnika, uprzednio porządnie zawiązując worek. Nie dokarmiajmy też bezdomnych kotów, ponieważ zwierzęta te nie są naturalną częścią ekosystemu, a najedzone tym bardziej na szczury nie zapolują. Drugie zwierzę, które też nie jest okryte zbyt dobrą sławą, to dzik, który coraz częściej pojawia się w naszych miastach. Dzik jest pospolite zwierzęciem, występuje na terenie całej Polski, no i oczywiście nie tylko, tak jak w przypadku szczura. Jest to ssak parzystokopytny, mierzy do 200 cm długości i waży średnio 170 kg, ale niektóre samce, odyńce, mogą osiągać nawet 300 kg wagi. Jest blisko spokrewniony z naszą hodowlaną świnią domową, dlatego właśnie jest w stanie zarazić się od niej i na odwrót afrykańskim pomorem świń, chorobą, która jest przyczyną masowych odstrzałów tych wspaniałych zwierząt. Najczęściej można go spotkać na siedliskach lasu mieszanego lub też liściastego, zwłaszcza tam, gdzie rosną dęby i buki i gdzie występują bagienka i oczka wodne. Natomiast oczywiście często widywany jest również w monokulturach sosnowych, które przeważają na naszych terenach. Dziki pełnią w lasach bardzo pożyteczną rolę. Po pierwsze, ryją ściółkę leśną i glebę, mieszając je z nawozem. Są wszystkożerne, żywią się owadami, larwami szkodników leśnych, znacznie ograniczając ich populację. Gdyby dziki całkowicie zniknęły z polskich lasów, nastąpiłaby plaga owadów, mogących znacznie uszkodzić zarówno leśne drzewa, jak i rolnicze uprawy. Dziki zjadają drobne zwierzęta, które w nadmiarze również mogą stać się szkodnikami, szczególnie w miejscach składowania zbóż oraz na polach uprawnych. I uwaga, potrafią nawet upolować sobie słabszego szczura. Świnie te nie pogardzą również padliną, dzięki czemu nie pozwalają wirusom i bakteriom rozwinąć się na niej. Konkludując, zwierzęta te wpływają pozytywnie na stan sanitarny lasu, nie stronią też od roślin, żołędzi, owoców leśnych, traw, pędów, krzewów, korzeni, kłączy, a także cebulek roślin. Niestety, zaglądają na pola uprawne i okopowe, szczególnie lubią ziemniaki, nasiona zbóż, przez co nieraz wyrządzają poważne szkody rolnikom. Dobrym rozwiązaniem na tego typu zachowania jest: po pierwsze, odpowiednia utylizacja śmieci, w tym dobre zabezpieczenie miejsc składowania odpadów, zarówno przy domowych śmietników, jak i wysypisk. Regularne wywożenie śmieci ograniczonych lub organicznych lub wykorzystywanie ich w ramach dobrze zabezpieczonego kompostownika. I zakaz wywożenia padliny hodowlanej do lasów. Kolejna rzecz to dokarmianie tych zwierząt tylko w okresie zimowym, podczas bardzo złych warunków pogodowych. Mam tu na myśli trzaskające mrozy oraz grubą warstwę śniegu utrzymującą się kilka tygodni. W takim wypadku jak najbardziej leśnicy powinni wspomóc te dzikie świnie. Natomiast w przypadku obecnej sytuacji, kiedy populacja dzika przekracza znacznie 100%, moim zdaniem dokarmianie tych zwierząt nie powinno być czymś, co jest stale robione i powinno być zabronione. Dokarmiając te zwierzęta, dajemy szansę na rozmnażanie się osobnikom słabszym, które normalnie zostałyby dosięgnięte przez selekcję naturalną. W tym wypadku dalej przekazywane są geny słabe, bardziej narażone na mutacje oraz mniej odporne na niektóre wirusy czy bakterie. Czyli zamiast dokarmiać i potem strzelać w takiej ilości, dajmy działać naturze i jeśli będzie taka potrzeba, dopiero strzelając regulujmy populację. Niestety, raz sama byłam świadkiem rozrzucania starej, spleśniałej kukurydzy, spleśniałego chleba, buraków cukrowych lub starych ziemniaków i to w okolicy ambon łowieckich, a więc miejsc, na których stacjonują myśliwi. Dodatkowo miało to miejsce w okresie ciepłym, latem lub jesienią. Często widywane są też hałdy jedzenia rozrzucane przy polach uprawnych, co tylko zachęca te zwierzęta do poszerzenia swojej działalności o kolejne miejsca z działającą gospodarką rolną. Dzik żyje do 25 lat. Jest to jedno z najbardziej pożytecznych zwierząt bytujących w lesie. Niestety coraz częściej można go też spotkać na obrzeżach miast albo w dzielnicach przyleśnych, co jest oczywiście spowodowane zajmowaniem tych terenów przez człowieka. Na początku tego roku, kiedy mieliśmy pierwszy lockdown związany z pandemią, zarejestrowano nawet rodzinę dzików, która dostała się na teren wówczas nieużytkowanego przedszkola. Z jakiego powodu w takim razie dziki wchodzą do miast? No po pierwsze poszukują jedzenia, którego jest pod dostatkiem, na przykład w śmietnikach, na przykład w dużych, w jakichś po prostu miejscach, w których ktoś te odpady niewłaściwie składuje. Poza tym w dużych miastach nic im nie zagraża i czują się w nich po prostu bezpiecznie. Nie boją się człowieka, więc nie muszą przed nim uciekać. Są po prostu do jego widoku przyzwyczajone. Poprzez postępującą urbanizację często są przepędzane z terenów, na których żyły pierwotnie, a więc są przepędzane z lasów, są przepędzane z pól uprawnych. A co zrobić, jeśli na swojej drodze spotkamy dzika? O tym powiem wam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o zwierzętach, które większość ludzi po prostu uważa za szkodniki. I pierwszym zwierzęciem był szczur wędrowny. Teraz omawiamy sobie dzika. Już powiedzieliśmy o tym, dlaczego te dziki do miast przychodzą, no i dlaczego bardzo często się do nich strzela. No i przede wszystkim o tym, że dzików nie, w ogóle zwierzyny leśnej nie powinno się dokarmiać, chyba że przyjdzie bardzo, bardzo sroga zima. A co jeśli spotkamy na naszej drodze dzika? Zwierzęta te z natury unikają spotkania z człowiekiem, ponieważ ludzie nie kojarzą im się z niczym dobrym i nie atakują, chyba że osobnik jest ranny albo jest to locha, która niepokoi się o młode. Jeżeli stoi on tyłem do nas, to nic nie powinno się wydarzyć. Staramy się spokojnie i po cichu wycofać. Nie krzyczymy, nie próbujemy go przegonić, bo nie wiadomo, jak zwierzę na to zareaguje. Może uciec, ale może też się wystraszyć i zaszarżować w naszą stronę, a wtedy będziemy już zagrożeni. Dzikie zwierzę bardzo silnym i w tym wypadku może zrobić nam naprawdę poważną krzywdę. Jeśli coś takiego się stanie, to jest to raczej nieszczęśliwy wypadek niż celowy atak podjęty przez dzika. Jeśli dzik nas zauważył, staramy się możliwie najspokojniej wycofać, robiąc wokół siebie hałasu. Gdyby jednak stało się tak, że zwierzę zacznie biec w naszą stronę, to po prostu schodzimy mu z drogi. Dziki są mało zwrotne, więc to powinno dać nam chwilę wytchnienia. Zwierzę będzie musiało zahamować i potem nawrócić, a ty wykorzystasz ten czas, żeby odejść możliwie najdalej. Nie staramy się dzika niczym uderzyć, ponieważ może go to tylko rozwścieczyć, a suche patyki rozbite na masywnej czaszce raczej go połaskoczą, a nie ogłuszą. Oczywiście staramy się wołać o pomoc i poszukać najbliższej osoby, która mogłaby nam pomóc. Jest to sytuacja, no już niestety dosyć kryzysowa. A co z poradą z wiersza Brzechwy? Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. Czy to ma jakiś sens? Warunkiem jest to oczywiście, że znajdziecie takie drzewo, na które będziecie w stanie się wspiąć, co w monokulturze sosnowej przeważających lasach Wielkopolski może być dosyć dużym problemem. Ale nie oszukujmy się, wiele innych gatunków rosnących obok siebie drzew również nie poratuje nas nisko wyrastającymi gałęziami. W każdym razie drzewo jako ostatnia deska ratunku nie wydaje się zazwyczaj za dnia konieczna. Wielokrotnie spotykałam dziki w lesie i zawsze udawało mi się zejść im z drogi. Najważniejsze jest to, by po prostu ich nie przestraszyć. Teraz zwierzę numer 3. Wilk. Ssak, którego do dziś obawia się największa ilość ludzi. Zresztą na jego temat powstało mnóstwo przysłów, powiedzeń, porzekadeł, a 90% z nich nie działa na korzyść tego pięknego zwierzęcia. Wilka nogi karmią. To jedno z nielicznych, które odnosi się tylko i wyłącznie natury tego zwierzęcia i nie ma żadnej aluzji do człowieka. Powiedzenie to mówi nam o tym, że wilk zdobywa pożywienie dzięki długim marszom, co jest oczywiście jak najbardziej prawdziwe. Jest to drapieżnik i do swojego życia potrzebuje średnio około 1,5 kg mięsa wraz z kośćmi i skórą dziennie. Dodatkowym uzupełnieniem diety tego ssaka są owoce oraz runo leśne. Wilk doskonale wie, jakich makro i mikroelementów potrzebuje w danym momencie i na bieżąco po prostu je uzupełnia. W naturze samotne osobniki żywią się drobnymi zwierzętami, gryzoniami, zającami, borsukami, ptakami, bezkręgowcami. Watahy w naszych polskich lasach polują na większe zwierzęta kopytne. Najczęściej są to jelenie, nieco rzadziej wybierają też sarny, dziki i łosie. Tutaj przypomnę o wielu nagłówkach gazet internetowych, gdzie jest napisane w bardzo negatywnym wydźwięku, że wilki rozszarpały jelenia. A co miały rozszarpać, moi drodzy? To jest to całkowicie naturalne i nie ma się czym burzyć. Wilk jest na szczycie łańcucha pokarmowego i żeby się żywić, musi zabić jelenia, musi zabić sarnę. Nie jest w stanie się wyżywić tylko i wyłącznie jakimiś owadami czy też larwami owadów, jak Timon i Pumba w Królu Lwie. Musi do tego zabijać. Główne składniki diety tego drapieżnika należą po prostu do bazy pokarmowej. Zarówno w przypadku drobnej zwierzyny, jak i większych zwierząt, łosie czy jelenie, zdrowe zwierzęta zostają zabite, czy też poważnie ranne tylko w przypadku 5% ataków wilków. Polowania tego typu zostają przeprowadzane często przez osobniki niedoświadczone, a ataki kończą się w 95% rezygnacją. No w przypadku większej zwierzyny odniesieniem niestety ran przez wilka. Doświadczony psowaty jako drapieżnik prowadzi więc selekcję i usuwa z populacji głównie osobniki chore, słabe albo mało doświadczone, niechronione przez grupę osobników starszych. Dzięki temu wilki wzmacniają geny populacji różnych zwierząt w lesie, czyli z powodzeniem wyręczają po prostu myśliwego w lasach. A co ze zwierzętami gospodarskimi? Co z nimi? Bo bardzo często słyszy się o tym, że niby wilki je atakują. Dopóki jest wystarczająco zwierzyny łownej, wilki zdają się unikać atakowania trzód, kompletnie je omijając, ignorując. Jednak wilki są oportunistami. Co to znaczy? Znaczy to, że zdobywają pokarm najłatwiej dostępny i po najmniejszej linii oporu, a niektóre osobniki i wilcze watahy mogą wyspecjalizować się w atakowaniu słabo zabezpieczonych stad, jeśli się tego wyuczą, pomimo powszechności naturalnej zwierzyny, ponieważ jest to pokarm łatwiej dostępny. Jak wynika z badań profesor Simony Kossak, sytuacja dotyczy 10% polskich watah. W tym wypadku, jeśli na terytorium wilków pojawi się niedostatecznie zabezpieczone stado zwierząt, na przykład owiec, drapieżniki, podejdą do niego i zaatakują osobnika lub kilka sztuk, które wcześniej oddzielą od stada. Niestety wilki potrafią wysoko skakać, potrafią też bez problemu przejść przez post siatki, po prostu się na niego wdrapując. Najlepsze rozwiązania, jak zabezpieczyć stado, to specjalne ogrodzenia, pastuchy elektryczne, wywieszanie fladr, czyli sznurów z przywiązanymi kawałkami materiałów w jaskrawych barwach, zazwyczaj czerwonych, żółtych, niebieskich. Początkowo fladry wykorzystywano w polowanie, głównie na lisy i wilki, otaczając, czyli fladrując właśnie ostęp po wytropieniu w nim drapieżników. Poza tym bardzo popularną metodą jest zakup psów strażniczych. Nie powinno być ich przynajmniej dwa. Jeden pies może nie poradzić sobie z fatachą. U nas taką rasą, która odstrasza wilki, jest na przykład owczarek kaukaski lub też nasz owczarek podhalański. No i też inną sprawą może być relokacja wilków, natomiast jest to już dosyć trudne zadanie dla organizacji zajmujących się właśnie ochroną tych zwierząt. No i są to niestety jedyne metody, aby skutecznie przeciwdziałać polowaniom na te zwierzęta hodowlane. Natomiast wbrew powszedniej opinii, odstrzał wilków może zwiększyć poziom zagrożenia dla zwierząt hodowanych. Dlaczego? Ponieważ w przypadku rozbicia struktury watahy w wyniku odstrzału trudniej wilkom polować na dziką zwierzynę. Jeżeli zostanie nam na przykład jeden czy dwa wilki, wybierają wówczas zwierzęta hodowlane. Oczywiście mówi się również bardzo często o atakach na psy. W szczególnych przypadkach wilki mogą faktycznie wyspecjalizować się w chwytaniu psów z obejść, za którymi trafiają gdzieś po śladach zapachowych. Nie stanowią jednak wówczas nadal bezpośredniego zagrożenia dla człowieka. Najczęściej to dotyczy wałęsających się psów, które chętnie penetrują obrzeża lasów, a nawet wnętrza lasów, korzystając wówczas z wilczych ofiar. Pies więc staje się nie tylko konkurentem wilka, ale w rozumieniu tego drapieżnika realnym zagrożeniem dla szczeniąt, próbującym zawłaszczyć terytorium rodziny. Wilk jest zwierzęciem inteligentnym i rozróżnia zapach psa, obojętnie czy jest on luzem, w lesie, czy na łańcuchu przy budzie. Natomiast wyeliminowanie zagrożenia w postaci psa przywiązanego na terenie niezabezpieczonego odpowiednio ogródka jest dla wilka łatwizną. Jak zapobiegamy temu, żeby wilk nie zaatakował naszych psów? Po pierwsze, miejsce psa nie jest na łańcuchu i jeżeli ktokolwiek na pokaz, w cudzysłowie, opłakuje zwierzę, które wcześniej cierpiało na metrowej uwięzi, jest ogromnym hipokrytą. Zamiast łańcucha wybieramy odpowiednio zabezpieczony kojec, jeżeli już nie chcemy naprawdę trzymać psa w domu. Jest to jednorazowy wydatek rzędu 150 do 300 zł. Trzymamy psy w domu, jeśli nie ma nas z nimi na zewnątrz. To jest najlepsze rozwiązanie. I oczywiście nie pozwalamy psu szwendać się po wsiach, czy też nie pozwalamy psom szwendać się po jakichkolwiek miejscach poza naszym domostwem. Co ciekawe, najczęściej za ataki na zwierzynę nie są odpowiedzialne wilki, a są odpowiedzialne za to zdziczałe grupy psów. Szczególnie samców, które zbierają się w grupy i po prostu potrafią zaatakować nawet zwierzęta, które w grupie znajdują się w jakiejś zagrodzie, co często też było udowadniane przez osoby, które zajmują się chronieniem wilka. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to zdrowe zwierzęta unikają kontaktu z człowiekiem. Boją się go po prostu. Od 2000 roku odnotowano 20 udokumentowanych ataków wilków na ludzi na całym świecie i można tutaj wyodrębnić kilka okoliczności, które wyjątkowo mogą generować zagrożenie ze strony wilków. Po pierwsze będzie to osaczenie zwierzęcia, po drugie pozbawienie naturalnej bazy pokarmowej połączone ze stosunkowo dużym zaludnieniem i brakiem możliwości odstraszenia przez miejscową ludność, po trzecie zakażenie wścieklizną i po czwarte wyjątkowe zachowanie pojedynczych osobników. Jest to rodzaj dewiacji. Kiedy najczęściej możemy spodziewać się wilków w okolicach osad ludzkich? Watahy zbliżają się do osiedli ludzkich w poszukiwaniu łatwiejszej zdobyczy. Tak jak już wspomniałam, są oportunistami. Nie czynią tego jednak zimą, a w okresie letnio-jesiennym. Powodem tego są wzrastające zapotrzebowanie pokarmowe szczeniąt, fakt, że młode ssaki kopytne sprawniej uciekają, zagęszczenie kopytnych zimą też jest niższe, co powoduje większe zainteresowanie wilków dodatkowym źródłem pokarmu. Dni są coraz krótsze, pogarsza się pogoda i obniża temperatura, co nie sprzyja dobremu nadzorowi właścicieli nad im inwentarzem i ułatwia skuteczniejsze ataki. Jesienią na polach nadal przebywa też dzika zwierzyna, korzystająca z ochrony sąsiedztwa człowieka i żywiąca się na przykład pozostałościami kukurydzy czy ozimiłą. Stąd obecność wilków może być związana także z obecnością tych zwierząt. No i jak zareagować na wilka? Tak jak opowiadałam wam, jak zareagować na dzika, tak teraz na wilka. Po pierwsze, jest to bardzo rzadkie zjawisko, więc ja bym była dumna, że natura obdarzyła mnie takim prezentem w postaci spotkania tego przepięknego ssaka. Zresztą osobiście kocham te zwierzęta i miałam przyjemność spotkać watahę wilków, będąc na badaniach w Pińskim Parku Narodowym. Spotkanie nastąpiło w nocy, kiedy wracałam z dwójką przyjaciół z powierzchni badawczej. Wilki wyszły z lasu na pole. Gdy tylko nas zauważyły, zatrzymały się, na chwilę stanęły i odeszły z powrotem do lasu. Dla pewności też zaklaskaliśmy jeszcze, żeby mieć pewność, że się oddaliły. Druga rzecz. Zachowujmy spokój. Tak jak ja zachowałam spokój. Nie uciekajmy, bo będziemy wtedy wyglądali dla zwierzęcia, dla wilka jak ofiara. Po trzecie, pozwalamy wilkowi odejść. Nigdy nie podchodzimy do zwierzęcia. I po czwarte, nie wywołujemy wilka z lasu. Jeśli stoi ciekawski lub wykona krok w naszym kierunku, odchodząc tyłem klaszczemy, krzyczymy lub głośno gwiżdżemy, a na pewno ucieknie. A tuż po krótkiej przerwie opowiem o kunie, która również zdaje się być traktowana przez człowieka jako szkodnik.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj opowiadam wam o zwierzętach, które my ludzie najczęściej nazywamy niestety szkodnikami. Oczywiście nie jest to zbyt dobre określenie na zwierzęta, jakim jest szczur, dzik, wilk, ponieważ to my sprawiliśmy, że są, że podchodzą one coraz częściej do miast lub w nich bytują poprzez wyrzucanie śmieci albo też ograniczenie ich miejsc występowania naturalnego. Zaraz opowiem też jeszcze o kunie, która zdaje się być szczególnie uporczywa dla nas jesienią i zimą, ale jeszcze troszeczkę o tym, jakby wyglądał świat bez wilka, bo co by było, gdybyśmy zostali pozbawieni właśnie tego gatunku na świecie? O tym przekonali się troszeczkę Amerykanie, ponieważ wilki w Ameryce, nie wiem czy wiecie, zostały wytępione przez ludzi, szczególnie na terenie parku Yellowstone. Nie było ich tam przez 70 lat. Wilk, który był w tym rejonie głównym drapieżnikiem, ograniczał liczebność roślinożerców i mniejszych drapieżników po prostu zniknął. Brak wilku spowodował poważne zmiany w gospodarce wodnej parku Yellowstone. Dlaczego? Dlatego, że pozbawione naturalnej kontroli łosie dewastowały populacje rosnące nad strumieniami wierzb. Z kolei ta dewastacja pozbawiła żyjące w nich, w tych rzekach bobry, pożywienia i budulca. Zwierzęta, które dzięki swoim tamom przez tysiące lat modyfikowały strumienie, nagle zniknęły, co pociągnęło za sobą opłakane skutki zmian. Zniknęły rozlewiska. Powstające wskutek działalności bobrów obniżył się poziom wody, co odbiło się na pozostałych wierzbach. Ponadto bez bobrów wiele strumieni zaczęło płynąć szybciej, wyżłobiły głębsze koryta i przestały wylewać, co miało niekorzystny wpływ na rośliny zależne właśnie od wylewów. Wytępienie wilków doprowadziło, jak widzimy, do gwałtownych zmian w ekosystemach nadbrzeżnych. Zostały one zdominowane przez roślinożerców, którzy przetrzebili populację wierzb i spowodowali, że rośliny te są niższe. Zniknęły też bobry i zaszedł cały szereg niekorzystnych zmian. Natomiast na szczęście przywrócenie populacji wilka w Yellowstone, które nastąpiło, odwróciło ten proces. A teraz właśnie przejdźmy sobie do tej kuny. Kuna nie bez kozery poruszam także temat tego zwierzęcia, kuny domowej zwanej też kamionką. Osobniki tego gatunku kiedyś mieszkające nas mieszkały po prostu w skałach i korzystały ze skalnych szczelin jako kryjówek. Być może zorientowały się, że podobne środowisko produkuje człowiek. W rezultacie dziś kunę domową można spotkać zarówno na wsiach, jak i w każdym polskim mieście. Kuna w domach najbardziej zasłynęła z hałasów. Z hałasów, jakie potrafi powodować szczególnie w nocy. Zwierzęta te przychodzą na świat wiosną i są gotowe do rozrabienia na początku lata. Młode osobniki uwielbiają się bawić, uwielbiają biegać, co w połączeniu z blaszanym dachem albo metalowymi rynnami może dać nam niezłą symfonię, gotową obudzić każdego. Latem natomiast dochodzi też okres godowy polegający na gonitwach, co dla nas również oznacza utrudnienie w spaniu. Jednak bardziej rażące od hałasów są według ludzi spustoszenia, jakie te zwierzęta potrafią powodować. Często spotykam się z zapytaniami, jak pozbyć się kuny ze względu na zniszczenia, jakich dokonuje w domach, konkretnie w warstwie izolacyjnej, albo też na przykład w samochodach, które naprawdę potrafią zepsuć. Ale co sprawia, że kuny są fankami motoryzacji? Tutaj sprawa ma się podobnie jak w odniesieniu do kotów. Wszystko przez wyższą temperaturę, która jest pożądana, szczególnie w okresie jesienno-zimowych. Okej, ale dlaczego kuny niszczą auta, skoro są one dla nich częścią terytorium i wspaniałym schronieniem? Niejednokrotnie czytałam i słyszałam o autach wręcz poobrywanych przez kuny, wliczając to również zniszczoną instalację elektryczną. Jedną z form obrony, a raczej informowania, czyj to teren u kun, jest znakowanie moczem. Zwierzęta te znakują także samochody oraz ich wnętrza i kiedy taki pojazd zaparkuje na terytorium innej kuny, obce zapachy wywołują jej niesłychaną agresję. W rezultacie zwierzę może pogryźć, podrapać przewody, zniszczyć karoserię, a nawet jeśli tylko je zaznaczy, to gdy z tym zapachem wrócimy do naszej kuny, akcja z pewnością się powtórzy. Czyli sytuacja jest iście patowa. Jak sobie z tym poradzić? Sprawdza się tutaj delikatnie posypanie przewodów sproszkowaną ostrą papryką i pieprzem. Nie wolno tylko posypać miejsc, które się nagrzewają. To zwykle sprawia, że zwierzęta oduczają się ich gryzienia. Jeśli mamy ogród, najlepiej zaoferować kunom inne miejsca do życia. Może to być na przykład duża budka lęgowa, taka jak dla sów, ale wypełniona na przykład sianem. Warto to zrobić, ponieważ największą zaletą tego łasicowatego drapieżnika jest fakt, że tępi zarówno szczury, jak i myszy i jest też znacznie lepszy od inwazyjnego kota domowego. Ustawienie takich budek ma również znaczenie przy chęci pozbycia się tego ssaka z warstwy izolacyjnej naszego domu. Jeżeli mamy już dosyć kun, musimy sobie uświadomić jedną prostą sprawę. Żadne wyłapywanie i wywożenie nic nie da. Przede wszystkim złapanie tych zwierząt jest bardzo trudne, ale nawet gdyby nam się to udało, musimy mieć świadomość, że kun w okolicy jest cała masa i na miejsce tej złapanej i wywiezionej zaraz pojawi się inna, która na początku oczywiście zrobi szkody, ponieważ wyczuje zapach obcego osobnika. Jak więc sprawić, by opuściły nasz dom? Pierwsza ważna rzecz to rozpoznanie, przez jakie otwory kuny dostają się do domu czy też garażu i z nich wychodzą. W tym celu trzeba po południu obsypać podejrzane miejsca mąką. Rano, tam gdzie wchodziły kuny, powinny być widoczne ich tropy. Następnie najbliżej miejsc, których podejrzewamy śpią lub odpoczywają, rozłóżmy naftalinę. Takie zwykłe kulki na mole, które umieszcza się w szafach. Kuny bardzo nie lubią tego zapachu i przynajmniej na czas, gdy jest on wyczuwalny, wynoszą się z domu. Ten moment trzeba wykorzystać, by uszczelnić dom tak, by kuny nie mogły wrócić. To już wszystko, moi drodzy, w dzisiejszej audycji. Podsumowując, warto dbać o przyrodę i nauczyć się żyć z nią po prostu w zgodzie. Żyć w okolicy zwierząt, którym sami powoli odbieramy naturalne środowisko. Róbmy to z głową, zastępując je naszym zurbanizowanym światem. Nie wyrzucajmy resztek, nie wyrzucajmy śmieci i nie zabijajmy zwierząt bez powodu. Żegnam się z Wami, do zobaczenia jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam Was, do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.